Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 4 maja. Dziś postanowiliśmy nagrać rozmowę, która jest matką dotychczasowych nasłuchów. Rozmawiamy o tym, dlaczego wszyscy zaczęli mówić o wcześniejszych wyborach, jakie są argumenty za ich przyspieszeniem i dlaczego, zdaniem Wojtka Szeckiego, do nich nie dojdzie. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, dlaczego nagle wszyscy zaczęli mówić o przyspieszonych wyborach?
Prawdopodobnie byłoby to zbyt dalekie uproszczenie, gdybym powiedział, że my rozmawiamy o przyspieszonych wyborach od jakichś 75 odcinków na słuchu i że w końcu wszyscy zaczęli o tym mówić po nas. Ale żarty na bok, rzeczywiście nawet jeden z posłów PiSu, z którym rozmawiam regularnie, który nie wierzył w przyspieszone wybory, teraz do mnie zadzwonił w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu i powiedział: będą wybory, jesteśmy blisko wyborów. Prawdopodobnie bierze się to z różnych powodów, to znaczy PiS używa tego argumentu na pewno jako straszaka wobec koalicjantów z Solidarnej Polski, ale nie tylko, również z tych różnych grup i grupek, o których malowniczo opowiadał Ryszard Terlecki w licznych wystąpieniach publicznych na przełomie kwietnia i maja. Przypominam, że nad Zjednoczoną Prawicą wisi nie tylko ustawa o Sądzie Najwyższym, która od lutego bodaj nie może zostać uchwalona. Prace trwają, Solidarna Polska się buntuje, przedstawia poprawki i na razie przyspieszenia nie widać. Po drugie, nie ma wciąż wyboru Adama Glapińskiego na kolejną kadencję prezesa NBP, a to miało być załatwione. I znów słychać jakieś opowieści dziwnej treści o tym, że większość jest, że już na tym posiedzeniu, które zakończyło się przed majówką, miał zostać wybrany. Dzień przed posiedzeniem politycy prominentni Zjednoczonej Prawicy mówili, że do tego wyboru prawdopodobnie dojdzie, bo mamy większość. No ale jakoś tak się okazuje, że tej większości nie ma. Większość ustaw, które ostatnio były uchwalane, to były ustawy uchwalane z pomocą opozycji, te ważne przynajmniej. Tutaj chodzi o ustawę o obronie ojczyzny, tutaj chodzi o ustawę o pomocy dla uchodźców. Różne te rozwiązania prawne związane z wojną w Ukrainie, to przechodziło dzięki temu, że opozycja głosowała za, nie było żadnych większych sprzeciwów. Natomiast już dawno nie słyszałem o jakichś ważnych projektach czysto pisowskiej, jakiejś ofensywie legislacyjnej, która by wbrew opozycji została przeprowadzona przez Sejm. Były jakieś drobniejsze rzeczy, jak ustawa o służbie zagranicznej, nowelizacja tej ustawy, która przeszła na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Udało się też uchylić immunitet dwojga posłów opozycji. No ale umówmy się, nie są to jakieś wielkie projekty, więc widać, że ten silnik Zjednoczonej Prawicy się krztusi i stąd między innymi są plotki o przyspieszonych wyborach, ale nie tylko.
No właśnie, bo legenda miejska głosi, że Donald Tusk, kiedy był na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim w KPRM-ie i tam pojawił się ten temat zmiany konstytucji, wyszedł z tego spotkania przekonany, że do wyborów ma dojść. O tym pisały różne media, więc też po tej stronie opozycyjnej zdaje się, że wzrasta poczucie, że wybory się zbliżają i że nastąpią niebawem.
No tutaj na podorędziu są liczne argumenty natury ekonomicznej, czy też społeczno-ekonomicznej, no bo jest coraz trudniejsza sytuacja finansów publicznych, jest bardzo wysoka inflacja, którą rządzący z uporem maniaka nazywają putinflacją, więc jest taka obawa, że to jest ostatni moment, gdy zarówno sytuacja gospodarcza jeszcze pozwala na jakieś obietnice, na obniżkę podatków, która przyjdzie w połowie roku, na emerytury 14, które zostaną wypłacone jesienią, na tarczę antyinflacyjną, że jeszcze w tym momencie te pieniądze są, ale one się powoli kończą, sytuacja jest coraz gorsza, a zarazem jeszcze PiS ma tę niewielką, bo niewielką, ale jednak premię sondażową, którą dostał po wybuchu wojny. Te okoliczności też wpływają na to, co mówią politycy opozycji. Te pogłoski, no siłą rzeczy Sejm, który wrócił już w te swoje normalne tory popandemiczne, stał się znowu miejscem rozchodzenia się różnych plotek. No i oczywiście, jeśli Ryszard Telecki mówi o przyspieszonych wyborach, jeśli potem to jest cytowane w różnych mediach, no to posłowie, którzy się widzą, rozmawiają o tym i to dotyczy zarówno posłów opozycji, jak i posłów koalicji. Po stronie opozycji zapewne jest też obawa o te przyspieszone wybory, no bo opozycja nie wygląda na taką, która byłaby przygotowana do bardzo ekspresowej kampanii. Nie wiadomo ani z jakim programem by szła do tych wyborów, ani w jakiej konfiguracji. I to też pewnie jest jeden z argumentów, które PiS może rozważać właśnie chcąc doprowadzić do przyspieszonych wyborów.
No a z drugiej strony, jak ja patrzę na Donalda Tuska objeżdżającego Polskę, to mam poczucie i wrażenie, jakby kampania wyborcza tak naprawdę trwała.
Albo Rafała Trzaskowskiego objeżdżającego Stany Zjednoczone.
No, dokładnie. Podsumowując to, co powiedziałeś, PiS używa tych wyborów jako straszak, żeby zdyscyplinować środowiska, które utrudniają partii rządzącej rządzenie. Z drugiej strony są argumenty obiektywne, które sugerowałyby, że zrobienie wyborów teraz, a nie później, nie byłoby złym pomysłem. To powoduje, że powstają plotki i że w rozgadanym Sejmie wszyscy zaczynają o tym mówić. Na opozycji też powstaje takie poczucie, że te wybory idą i dochodzimy do tego miejsca, w którym jesteśmy teraz. Znaczy, że narasta takie poczucie w mediach i w kuluarach sejmowych i kuluarach władzy, że wybory idą.
Tak, że ta kadencja się skończy szybciej niż powinna.
Dobrze, to teraz w drugiej części chciałem ciebie jeszcze poprosić o to, żebyśmy pozbierali trochę te argumenty obiektywne za wyborami. Trochę mówiłeś o inflacji i o sytuacji gospodarczej. No bo tak jak ja to rozumiem, to problem z tą inflacją jest taki, że Mateusz Morawiecki wprowadził tarczę antyinflacyjną, która miała służyć temu, żeby inflację opanować i zdławić. Założenie było takie, że ta tarcza miała trwać 6 miesięcy. Po pierwsze, inflacja przyspieszyła i rośnie szybciej niż ktokolwiek się spodziewał.
Nie wygląda na zdławioną w każdym razie.
Nie wygląda na zdławioną mimo tej tarczy. Po drugie, problem z tą tarczą jest taki, że ona jest dosyć kosztowna i nie można jej zdjąć w tym momencie, bo jeżeli byśmy tą tarczę antyinflacyjną teraz zlikwidowali, to inflacja jeszcze bardziej by przyspieszyła. Do tego rząd obniża podatki, więc można odnieść wrażenie, że rządowi kończy się czas na rządzenie w tych warunkach. To znaczy albo w pewnym momencie będą musieli zadbać o finanse publiczne podnosząc podatki, albo w jakiś inny sposób doprowadzić do tego, żeby wpływy rosły nie tylko poprzez galopującą inflację. Co więcej, w obecnej sytuacji gospodarczej, makroekonomicznej coraz ciężej jest się zapożyczać, coraz trudniej jest ten dług rolować, coraz droższy ten dług jest. Więc te argumenty gospodarcze prowadzą nas do wniosku, a przynajmniej mnie, że jak najszybciej trzeba te wybory przeprowadzić, bo po pierwsze z każdym miesiącem będzie gorzej, po drugie, jeżeli PiS zamierza te wybory wygrać, to obudzi się może z trzecią kadencją, ale z budżetem, który będzie w takim stanie, że bardzo, bardzo ciężko będzie rządzić.
Z tą tarczą antyinflacyjną jest tak, że jeszcze można ją utrzymać prawdopodobnie przez kolejny rok. Prawdopodobnie za cenę właśnie jakiegoś kreatywnego ułożenia kolejnego budżetu, tak żeby jeszcze ona działała przez kolejny rok. To Hanna Cichy z Polityki Insight przypomniała, że koszt takiej tarczy to jest trochę mniej niż koszt roczny programu 500+, czyli to nie jest coś, co zabije budżet państwowy, choć w obliczu innych problemów, w obliczu spadku dochodów z podatków, no to będzie bolało, ale z powodów politycznych nie wyobrażam sobie, żeby ta tarcza zniknęła przed wyborami, więc teoretycznie im szybciej będą wybory, no to tym szybciej będzie można zdjąć tę tarczę antyinflacyjną. Z trzeciej strony, jeśli tuż po wyborach PiS zdjąłby tę tarczę, inflacja by podskoczyła o 2 punkty procentowe, no to niewątpliwie bardzo osłabiłoby rząd na samym początku, gdyby to miał być rząd PiS-owski.
No ale też za ten rok, powiedzmy, kiedy zaczynałaby się kampania wyborcza, albo byśmy się przygotowali do kampanii wyborczej, do wyborów, które odbywałyby się w terminie, sytuacja gospodarcza będzie tak zła, że ciężko będzie cokolwiek obiecywać. To znaczy, że tutaj to nie chodzi tylko o stan finansów tu i teraz, to też chodzi o to, co ja jako rządzący mogę obiecać moim wyborcom. I ten horyzont czasowy jest nie tylko o tym, żeby ten budżet jakoś się trzymał, ale też o tym, żeby móc jakoś te wybory wygrać i wykorzystać do tego jakieś argumenty gospodarcze, szczególnie, że może odnieść wrażenie, a przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że to tematy gospodarcze, czyli tak zwany portfel, będzie ważniejszy niż tak zwany różaniec, czyli tematy światopoglądowe w tych nadchodzących wyborach. A tu po prostu będzie bardzo małe pole do popisu dla spin doktorów pisowskich, którzy będą chcieli czymś zachęcić do głosowania na PiS wyborców.
Tak, no ale tutaj mam wrażenie, że ta tematyka gospodarcza będzie istotna, nieważne, czy to będą wybory przyspieszone, czy nie.
Zgoda. Drugi temat to jest wojna i szerzej temat Ukraińców, którzy przyjechali do Polski, uchodźców, którzy w dużej masie prawdopodobnie zostaną tutaj dłużej i ja mam wrażenie, że ten temat będzie coraz trudniejszy dla rządzących. Może powodować, że wyborcy pisowcy, i to widać, wydaje mi się, już w mediach społecznościowych coraz mocniej, będą niezadowoleni z zbyt gościnnej polityki rządu i będzie to powodowało z jednej strony demobilizację, a z drugiej strony potencjalny odpływ wyborców do partii prawicowych i skrajnych i że z czasem będzie to coraz większy narastający problem. To znaczy, że te pierwsze miesiące to są miesiące wielkiej gościnności, solidarności i dobrych emocji do Ukraińców. Z każdym kolejnym miesiącem będzie z tym coraz gorzej i trudniej.
Ja tu odwołam się do głupiego powiedzenia, czas pokaże i niekoniecznie musi być tak, jak ty mówisz. Rozmawiałem być może z nadmiernie optymistycznym w tej sprawie doradcą premiera, który powiedział, że elektorat nawet Konfederacji jest podzielony, jeśli chodzi o stosunek do Ukraińców i wcale nie jest tak, jak niektórzy politycy Konfederacji sobie wyobrażają, że wszyscy wyborcy Konfederacji niechętnie patrzą na to, że gościmy tak wielu Ukraińców i że im pomagamy i że te proporcje w elektoracie Konfederacji są mniej więcej pół na pół podzielone, jeśli chodzi o pomoc dla Ukraińców.
Tylko, że to jest dzisiaj.
Skalę. Tak jest dzisiaj. Ale to z kolei może pokazywać nawet, że jeśli ten temat stanie się ważniejszy jeszcze w nadchodzących miesiącach, no to być może czekają nas jakieś zawirowania w samej Konfederacji wokół tego między tymi wolnościowcami tak zwanymi, a narodowcami. Więc wcale nie jest powiedziane, że Konfederacja jako całość będzie rosła i wcale nie jest powiedziane, że nam się znudzi pomaganie Ukraińcom. Na razie to wygląda całkiem dobrze. Ja jestem tutaj większym optymistą niż byłem jeszcze kilka tygodni temu. Myślę, że Polacy jakoś przyzwyczają się do tego, że są Ukraińcy. Dzięki uchodźcom rośnie konsumpcja. Niewątpliwie pomogli, jeśli chodzi o właśnie poziom konsumpcji w pierwszym kwartale. W drugim kwartale pewnie będzie podobnie. Więc nie jest tak, że Polacy będą teraz odczuwali jakoś bardzo negatywnie ich obecność. Tak ja mam przynajmniej wrażenie i trochę być może tutaj nadzieja przeze mnie bardziej przemawia.
No jestem dużo bardziej pesymistycznie nastawiony i mam na to parę argumentów. Znaczy ten argument, że ta konsumpcja wzrosła, to pewnie tak, ale myślę, że też wielu z tych Ukraińców po prostu schodziło z oszczędności. Jest to bardzo trudna migracja, bo są to głównie kobiety z dziećmi, czyli grupy, które niespecjalnie są w tym momencie najpotrzebniejsze dla polskiego rynku pracy, a z drugiej strony są to grupy, które powodują duże obciążenia w takich obszarach jak służba zdrowia na przykład, czy edukacja, czyli te miejsca, gdzie brakuje pieniędzy i pieniędzy będzie brakować, szczególnie patrząc na tę sytuację gospodarczą. No i też mam poczucie, że z czasem jednak ten efekt taki polityczno-godnościowy będzie się zużywał i ci Ukraińcy po prostu, jakkolwiek źle i brzydko to zabrzmi, będą stawali się coraz większym problemem, a coraz mniej powodem do chwały, że my tu tak pomogliśmy. Więc to zostawmy na później, zobaczymy, to będziemy obserwować.
To będzie też bardzo ważne, jak się zachowa koniec końców Unia Europejska, czy dostaniemy jakieś większe fundusze na pomoc Ukraińcom. Im mniej dostaniemy z Unii na pomoc Ukraińcom, tym pewnie twoje argumenty będą zyskiwały na znaczeniu.
Jest jeszcze perspektywa sondażowa. To jest też pytanie do ciebie. To znaczy, jak ty oceniasz, jaki w tym momencie zarysowuje się trend sondażowy? Czy masz poczucie, że z czasem PiS będzie tracił? Czy to jest tak, że PiS już dojechał do swoich minimów? Czy ewentualnie może zacząć rosnąć i dlaczego?
No moim zdaniem minima pisowskie wyznaczył początek roku, przynajmniej te minima w tej kadencji i to było około 30% bez uwzględnienia wyborców niezdecydowanych, czyli realnie to byłoby pewnie 33-34%. To był najgorszy wynik PiSu w tej kadencji. No i od tego czasu po agresji rosyjskiej na Ukrainę te sondaże wzrosły o kilka punktów procentowych i to z kolei chyba jest maksimum teraz pisowskie, czyli to jest w okolicach 40% tak realnie. Może trochę więcej, ale raczej trochę mniej. Myślę, że to jest raczej takie 37-38% teraz. I te ostatnie sondaże pokazują już pewną stabilizację. Nie widać dalszych wzrostów wynikających z efektu flagi, wynikających z wojny za naszą wschodnią granicą. I sądzę, jakbym miał zgadywać, że teraz PiS będzie raczej tracił niż zyskiwał, choć nie będą to spadki ani szybkie, ani wysokie.
I nie masz poczucia, że wybory są dobrym sposobem na zatamowanie tych ubytków?
Czyli na wykorzystanie tego okna pogodowego. No tak, no ale przechodzimy powoli do pytania o to, kiedy te wybory miałyby być i jak do nich doprowadzić.
Tak, przechodzimy powoli, ale jeszcze nie doszliśmy. Jeszcze chciałem ciebie zapytać o tą inercję i o konflikty z Solidarną Polską, bo jakkolwiek ja rozumiem i kupuję te argumenty, że to jest używane jako straszak, że to ma mobilizować, że to ma dyscyplinować, to druga strona medalu jest taka, że PiS nie rządzi. To znaczy, jeżeli nie ma większości, a wiele by wskazywało na to, że ta większość jest strasznie chybotliwa i słabiutka i ta władza nie jest w stanie przeprowadzać ważnych dla niej ustaw, to jest to niemały kłopot i to też powoduje, że narasta takie poczucie, taka atmosfera niesprawności, imposybilizmu, o czym też już parę razy rozmawialiśmy w poprzednich miesiącach i rozmowach. To prawdopodobnie też powoduje pewne napięcie psychologiczne. Znaczy wyobrażam sobie, że ludzie stojący na czele Zjednoczonej Prawicy muszą być wściekli, że rządząc, mając teoretycznie wszystkie ośrodki władzy w tym kraju, nie są w stanie rządzić. Czy nie masz poczucia, że to jest coś, co może w pewnym momencie spowodować, że ktoś, na przykład Jarosław Kaczyński, obudzi się któregoś dnia i pomyśli sobie, dosyć tego?
I wywróci stolik. Tak, z tym, że jeśli przyspieszone wybory miałyby być wywróceniem tego stolika i szarpnięciem cuglami, no to musiałoby się to łączyć z jakąś zmianą polityczną, czyli na przykład z wyrzuceniem właśnie Zbigniewa Ziobry. No bo trudno robić przyspieszone wybory pod hasłem dalej będzie tak samo i dalej idziemy w tym samym gronie z tym samym Zbigniewem Ziobrą, który nam uniemożliwia rządzenie. No ale jeśli pociągniemy tę myśl, no to dojdziemy do wniosku, a przynajmniej ja dochodzę do takiego wniosku, że skoro Solidarną Polskę trzeba wyrzucić, no to wali się jednak jakiś projekt polityczny, jest jakaś kapitulacja rządzących i jeszcze jest ryzyko, że ten Zbigniew Ziobro zabierze w swoim samodzielnym występie parlamentarnym 2 punkty procentowe PiS-owi, 3, 1,5. No cokolwiek zbierze Ziobro, no Ziobro nie będzie raczej zabierał Konfederacji, która ma własną bazę fanów. Solidarna Polska, jeśli miałaby zdobyć jakieś głosy, to byłyby to głosy głównie wyborców PiS-u, co oddala z kolei perspektywę kolejnej kadencji, no bo ta większość samodzielna, o którą będzie się bił PiS, będzie pod jeszcze większym znakiem zapytania, jeśli Ziobro pójdzie samodzielnie, no a z kolei jeśli by poszedł razem z PiS-em na listach PiS-u, no to pytanie, po co robić wybory, skoro już teraz jest Zbigniew Ziobro.
No dobrze, no to chyba doszliśmy do tego momentu, w którym pytam się ciebie, dlaczego przyspieszonych wyborów nie będzie, albo ewentualnie kiedy one będą?
Ja nie wiem, czy nie będzie. Wielu ludzi, których cenię, dziennikarzy, dobrze poinformowanych, rozmawiających z politykami z obozu władzy, twierdzi, że te wybory będą. Ja się z nimi nie zgadzam, ale dopuszczam myśl, że mogą mieć rację. Ja mam dość ugruntowany pogląd na tę sprawę i uważam, że bardzo trudno będzie doprowadzić do przyspieszonych wyborów. Mieliśmy 2 parlamenty na samym początku lat 90., które nie dotrwały do końca kadencji. To było jeszcze pod rządami innej konstytucji. Parlament, który został wybrany w 93., uchwalił nową konstytucję, która bardzo utrudnia skracanie kadencji Sejmu. I przypominam, że tylko raz w historii Polski, tej nowożytnej już pod rządami tej konstytucji, parlament skrócił kadencję. To było w 2007 roku. To była decyzja PiS-u po rozpadzie koalicji z Samoobroną i LPR-em. I w wyniku tego Jarosław Kaczyński stracił władzę, co pamięta do dziś i co pamięta partia rządząca. Więc po pierwsze, nie ma tradycji skracania kadencji Sejmu. W Polsce nie jest tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie te wybory przyspieszone są na porządku dziennym, można by powiedzieć. Tam premierzy często zwracają się do Izby Gmin o skrócenie kadencji Sejmu. Ostatnie 2 kampanie to były właśnie kampanie przyspieszone. W Polsce takiej tradycji nie ma. Konstytucja raczej dba o to, żeby parlament dotrwał do końca kadencji. Są nieliczne przypadki, gdy tę kadencję można skrócić. Po pierwsze, i na razie jest to niemożliwe, to jest kłopot z uchwaleniem budżetu. Jeśli parlament nie wyśle do prezydenta budżetu w odpowiednim terminie, to przypada mniej więcej pod koniec stycznia, na przełomie stycznia i lutego, to prezydent może w ciągu 14 dni zdecydować o skróceniu kadencji Sejmu. Może, ale nie musi. No i wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której tworzony jest bardzo trudny budżet na przełomie tego i przyszłego roku i parlament nie uchwala tego budżetu. I wtedy Andrzej Duda ma 14 dni na decyzję, czy zrobić przyspieszone wybory. To jest okazja dla opozycji, żeby powiedzieć, że PiS skapitulował, że nie umie rządzić, że dyletanci się wyłożyli na budżecie. Poza tym Andrzej Duda parokrotnie mówił publicznie, że on jest za tym, żeby ten parlament dotrwał do końca tej kadencji, tak jak chce tego konstytucja. Więc też nie jest powiedziane, że nawet jeśli PiS by wpadł na pomysł przyspieszonych wyborów via budżet, to czy Andrzej Duda koniecznie chciałby na tę ścieżkę wejść? To jest pierwszy sposób. Drugi sposób to jest podanie rządu do dymisji i niemoc w jego powołaniu. Są trzy kroki, w których są kolejne szanse powołania rządu, czyli Mateusz Morawiecki podaje się do dymisji. Prezydent ma 14 dni, w czasie których może wskazać kandydata na premiera i powołać premiera oraz Radę Ministrów, ale nie musi z tego skorzystać, może 14 dni odczekać. Potem, jeśli prezydent skorzysta z tego swojego prawa i powoła Radę Ministrów, to znowu jest 14 dni dla Sejmu na uchwalenie wotum zaufania. I jeśli to się nie uda, to przez 14 dni Sejm ma prawo wskazać premiera i wyrazić mu wotum zaufania. I wtedy na przykład można sobie wyobrazić, że opozycja złoży wniosek o powołanie jakiegoś rządu technicznego. Może się uda przekonać jakichś posłów PiSu, a może po prostu być to manewr taki, żeby zyskać trochę czasu. Jeśli to się nie uda, to znowu prezydent ma 14 dni na powołanie premiera i tym razem prezydent już musi wskazać jakiegoś premiera i znowu Sejm ma 14 dni na wotum zaufania. To jest koszmarny proces z punktu widzenia PiSu, bo trzeba podać tego Mateusza Morawieckiego do dymisji. Trzeba później przetrwać tych kilka tygodni kryzysu, kiedy znowu będą bombardowani przez opozycję, że się nie udało doprowadzić spraw do końca, że się pokłócili, że to jest kapitulacja. No i wreszcie last but not least, sam Mateusz Morawiecki nie sądzę, żeby był zwolennikiem takiego rozwiązania, no bo jeśli on by się podał do dymisji, to trudno, żeby kilka tygodni później był twarzą PiSu jako kandydat na premiera, więc pytanie, kto byłby kandydatem na premiera w takich przyspieszonych wyborach. Jeden z posłów PiSu, nawet członków rządu, powiedział, że podanie rządu do dymisji to byłoby jak położenie się na grillu i czekanie na rozpałkę. No i trzeci sposób, który wchodzi w grę, no to jest skrócenie kadencji Sejmu przez sam Sejm. Potrzeba jest do tego 307 głosów, czyli krótko mówiąc i jeśli spojrzymy na to realnie, potrzebna jest zgoda Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, bo inaczej tej większości raczej się nie da uskładać, zwłaszcza, że jest to większość 307 głosów, a nie 2/3, więc tutaj jeśli kogoś zabraknie na sali podczas głosowania, to i tak te 307 głosów trzeba uzbierać. No i wcale nie jest powiedziane, że opozycja tak po prostu zgodzi się na przyspieszone wybory bez żadnych warunków i na pierwszym posiedzeniu, na którym PiS taki wniosek przedstawi. Oczywiście opozycja nie będzie mogła w nieskończoność zwlekać ze swoją zgodą na skrócenie kadencji Sejmu, bo elektorat zapewne by nie wybaczył Donaldowi Tuskowi, gdyby jakiegoś kunktatorstwa i przeciągania władzy PiSu, nawet jeśli z punktu widzenia interesów Platformy korzystne byłoby, żeby PiS się jeszcze trochę powykrwawiał. Ale można sobie wyobrazić, że opozycja mówi tak, poprzemy wniosek, ale najpierw uchwalmy jeszcze 2-3 najważniejsze ustawy. Zadbajmy na przykład o bezstronność telewizji publicznej. Naszym warunkiem jest dymisja Jacka Kurskiego, dopuszczenie jakiegoś tam parytetu czy też proporcjonalnego dostępu do telewizji publicznej i mediów publicznych. PiS może się nie zgodzić na to, ale to jest kilka tygodni na jakieś rozmowy. Znowu z jednej strony opozycja miałaby czas na mówienie o tym, że rząd skapitulował, że Jarosław Kaczyński wywiesił białą flagę, a z drugiej strony na rozmowy w swoim gronie o tym, w jakiej konfiguracji pójść do wyborów, z jakim programem, bo przypominam, że terminy, które wymusza kodeks wyborczy w przypadku skrócenia kadencji Sejmu są bardzo krótkie i opozycja miałaby bardzo mało czasu od decyzji o skróceniu kadencji Sejmu do rejestracji komitetu wyborczego. To jest w najlepszych okolicznościach 10 dni, a w praktyce około tygodnia.
No nie wiem, czy bardziej przekonują mnie twoje argumenty za wyborami, czy przeciw.
Ale można jeszcze dodać tutaj, że nie wiemy, jakby się zachowali wyborcy. Znaczy wiemy już, że wybory nie mogą być decyzją samego PiS-u, bo albo jest potrzebne wsparcie prezydenta przy tej ścieżce budżetowej na początku przyszłego roku, albo wsparcie opozycji, jeśli uznamy za nierealny ten pomysł z podaniem się rządu do dymisji. Więc nie jest tak, że po prostu PiS może mocą swojego chcieństwa doprowadzić do przyspieszonych wyborów. I nie wiemy, co zrobią wyborcy PiS-u, jeśli Jarosław Kaczyński ogłosiłby, idziemy na przyspieszone wybory. Czy po tych ponad 6 latach u władzy, czy byłaby to oznaka słabości, kapitulacji, która by demobilizowała elektorat? Czy też byłaby to szansa na jakieś wyjście naprzód? No i pytanie, jeśli to miałoby być jakieś nowe otwarcie, no to potrzeba by właśnie albo poświęcenia Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski, albo wymiana premiera. No trudno, żeby PiS w kampanii przed przyspieszonymi wyborami mówił, że będzie tak samo jak było i idziemy z tymi samymi ludźmi, z tym samym kandydatem na premiera i z tym samym Zbigniewem Ziobrą.
No dobrze, albo to jest tak, jak sobie o tym myślę, że bardzo ciężko jest przeprowadzić te wybory i w sumie jest to proces, który może się zakończyć fatalnie, może się zakończyć stratą władzy, wyborcy mogą tego nie zrozumieć, ciężko jest to przeprowadzić, opozycja dostaje dużo argumentów i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem i zgadzam się z tymi argumentami, tak jest. Niemniej kontrargument jest taki, że to jest kwestia po prostu liczenia kosztów i korzyści, to znaczy wydaje mi się, że jak się spojrzy na tą listę plusów i minusów, jak ktoś usiądzie i to sobie policzy i się zastanowi, to wychodzi na to, że z każdym miesiącem trudniej będzie PiS-owi te wybory wygrać. Więc może jest tak, że lepiej jest dotrwać do końca i te wybory przegrać i nie ryzykować, albo jednak jest tak, że to jest ostatnia chwila, żeby spróbować wywrócić stolik, wymyślić coś nowego, spróbować jakoś odwrócić bieg historii, bo mam poczucie, że patrząc na sytuację gospodarczą, polityczną i geopolityczną, to wszystkie argumenty są za tym, żeby wybory przeprowadzić jak najszybciej, bo to może nie maksymalizuje, ale zwiększa, a nie zmniejsza szansę PiS-u na wygraną. W sensie ja nie widzę tak naprawdę żadnego argumentu za tym, żeby wybory w późniejszym terminie były lepsze dla PiS-u niż we wcześniejszym. Więc to jest pytanie trochę o wyobraźnię, odwagę i gotowość na zmiany obozu władzy, bo wydaje mi się, że argumenty są dosyć jasne i karty są już rozdane.
Tak, z tym, że te przyspieszone wybory, jak o nich rozmawiamy, to nie rozmawialiśmy jeszcze o momencie, bo nic nie wskazuje na to, żeby one się mogły odbyć przed wakacjami, bo nawet gdyby Sejm zdecydował na najbliższym posiedzeniu o skróceniu kadencji, no to jeśli doliczymy do tego 45 dni, no to się robi jakiś koniec czerwca, jeśli dobrze liczę. A prawdopodobnie opozycja by się nie zgodziła już na pierwszym posiedzeniu. Nie wyobrażam sobie, żeby nie zażądała choćby tygodnia czy dwóch na namysł. Nie robi się tak poważnej rzeczy natychmiast, czyli ta decyzja mogłaby zapaść już w formie głosowania najwcześniej pod koniec maja, co oznaczałoby wybory w lipcu, których się raczej nie robi, bo też opozycja na pewno nie zgodzi się na wybory w środku wakacji. Mówi się od dawna, że elektorat Platformy jest częściej wyjeżdżający niż elektorat PiS-u.
No tak, ale to są akurat moim zdaniem jednak zaklęcia.
Być może, ale nawet jeśli to miałoby być kilkaset tysięcy głosów, to nie widzę powodu, dla którego opozycja miałaby te kilkaset tysięcy głosów oddawać. Więc rozmawiamy raczej o już jesieni, czyli przyspieszeniu wyborów o mniej więcej rok. No i tutaj nie wiemy, jak będą wyglądały jesienne sondaże i czy już jesienią nie będzie tego momentu trudniejszego dla PiS-u. Bo w każdym miesiącu będziemy mieli podwyższoną inflację i coraz raczej gorsze wieści z gospodarki. Więc jeśli teraz PiS ma pod 40%, to wcale nie jest powiedziane, że jesienią nie będzie miał 33-35% i nie będzie miał żadnych szans na trzecią kadencję. Jeśli do tego czasu dojdzie jeszcze do tego jakiś konflikt z Solidarną Polską i rozpad koalicji, bo my w ogóle rozmawiamy cały czas o przyspieszonych wyborach jako konsekwencji decyzji Jarosława Kaczyńskiego i o planie Jarosława Kaczyńskiego. Przyspieszone wybory mogą się też wydarzyć niejako siłą rozpędu, jeśli się rozpadnie koalicja Solidarnej Polski z PiS-em i rząd będzie mniejszościowy, no to ten rząd może w końcu upaść i wybory mogą stać się po prostu naturalną konsekwencją wydarzeń politycznych, a nie przemyślnym planem stratega Kaczyńskiego. Ale jeśli trzymamy się tego planu Kaczyńskiego, który ma doprowadzić do wyborów, to jesienią już wcale nie jest powiedziane, że te wybory będą przy korzystnej pogodzie dla PiSu.
No w ogóle teraz, tak jak rozumiem, Platforma złożyła wniosek o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. Co też będzie dosyć istotnym głosowaniem i no jakkolwiek...
Mateusz Morawiecki będzie głosował, ale się nie cieszył.
No właśnie, Mateusz Morawiecki rozumiem, że będzie musiał wyjść na mównicę sejmową i bronić swojego ministra, tak? A z drugiej strony, jeżeli by się okazało jednak, że paru posłom PiSu palec by się osunął i zagłosowaliby za odwołaniem Zbigniewa Ziobry, no to wpadamy w jeszcze głębszy kryzys, bo nagle mamy odwołanego ministra sprawiedliwości. Więc tu mam poczucie, że tak jak mówisz, no z jednej strony jest chęć i wola Jarosława Kaczyńskiego i kwestia oceny sytuacji teraz i w przyszłości, a z drugiej strony jest narastający okres turbulencji wokół koalicji, wokół Zjednoczonej Prawicy i na styku Ziobro-Nowogrodzka KPRM, co też może doprowadzić do przyspieszonych wyborów w sposób niekontrolowany, co też moim zdaniem jest jednak argumentem za tym, żeby te przyspieszone wybory przeprowadzić na swoich warunkach, a nie w sytuacji, kiedy już kompletnie się traci kontrolę nad wszystkim.
Zgoda.
No dobra, Wojtku, to co? Będą czy nie będą?
Ja myślę, że nie będą.
Czyli ty obstawiasz, że będą w konstytucyjnym terminie.
Ja wciąż uważam, że ta siła trwania będzie większa od chęci zmiany i tak twierdzi większość moich rozmówców z otoczenia zarówno Mateusza Morawieckiego, jak i Jarosława Kaczyńskiego. Ale jakoś tak bardzo bym się nie zdziwił, gdyby te wybory jednak się odbyły. Być może właśnie po jakichś spektakularnych kłótniach w koalicji.
No dobrze, ale to może w takim razie na koniec, jakbyś mógł nas przeprowadzić przez taki scenariusz trwania. To znaczy, zakładałbym, że do wakacji, a może nawet do końca maja, wypadałoby jednak, żeby coś zrobić z tymi ustawami sejmowymi, żeby przyjąć pieniądze europejskie z Krajowego Planu Odbudowy, no i chyba też przegłosować kandydaturę Adama Glapińskiego na szefa NBP. Więc tego się możemy spodziewać w związku z tym?
11 maja, na dzień przed posiedzeniem Sejmu, jeśli dobrze pamiętam, jest zwołany klub PiS, wyjazdowe posiedzenie, obecność obowiązkowa. Posłowie spodziewają się mobilizacyjnych mów prawdopodobnie samego prezesa. Jarosław Kaczyński często w takich okolicznościach przedstawia plany na kolejne miesiące. Tam będzie albo plan jakiejś wielkiej ofensywy i wezwania do mobilizacji, do objazdu Polski, do głosowania wiernie i po linii, a jak nie, to wyrzucenie z klubu, z list wyborczych, z koalicji, w przypadku koalicjantów. Więc to będzie bardzo istotne posiedzenie klubu, po którym być może sprawy nabiorą przyspieszenia. Później będzie posiedzenie Sejmu od 12, które będzie jeszcze być może istotniejsze, bo wydaje mi się, że to będzie już ostatni dzwonek, żeby uchwalić tę ustawę o Sądzie Najwyższym w wersji prezydenckiej. I tutaj Zbigniew Ziobro moim zdaniem stanie przed bardzo poważnym dylematem, co zrobić. Sądzę, że raczej jednak będzie chciał pozostać w koalicji i będzie wybór Adama Glapińskiego na kolejną kadencję. To jest, przypominam, w zasadzie prezes nieusuwalny i bardzo ważna postać, już patrząc na to, jak będzie wyglądała przyszła kadencja, układ sił w państwie szerzej niż tylko w rządzie. No, prezesura w NBP-ie, niezależnie od tego, czy PiS będzie w opozycji, czy będzie rządził, będzie to bardzo istotny środek władzy. Więc te dwie rzeczy, te dwie sprawy PiS musi załatwić. Jeśli je załatwi, to będzie to sprzyjało trwaniu. Jeśli się wywróci na którymś z tych głosowań, no to wtedy oczywiście ten wariant przyspieszonych wyborów stanie się znowu bardziej prawdopodobny i pewnie się będę musiał rakiem wycofywać z tego, co mówiłem.
Czyli jednym słowem, 11 maja wyjazdowe posiedzenie PiS, na którym Jarosław Kaczyński wzywa do jedności, mobilizuje i przekonuje klub, żeby zagłosował tak jak trzeba i też prawdopodobnie pacyfikuje Zbigniewa Ziobrę. Przechodzą ustawy sejmowe, przechodzi Adam Glapiński i tak się toczymy do wyborów 2023. Ewentualnie drugi scenariusz. Na tym wyjazdowym posiedzeniu dzieje się coś niespodziewanego.
Na przykład Solidarna Polska nie przyjeżdża.
No i wtedy wiemy, że ten scenariusz wyborów staje się dużo bardziej prawdopodobny, aczkolwiek nadal ze względów proceduralnych Trochę nie wiadomo, jak do tych wyborów miałoby dojść i to nadal wymaga dosyć dużej ilości rozmów różnych środowisk na różne tematy po to, żeby Sejm samo się rozwiązał, bo tak naprawdę chyba innego scenariusza nie widzimy i nie przewidujemy niż samo rozwiązanie Sejmu.
No tak, oczywiście włączy się ten tryb budżetowy na początku przyszłego roku.
No tak, ale to jeszcze,
ale to było przyspieszenie wyborów tylko o pół roku za zgodą prezydenta, która nie jest wcale pewna i też dość ryzykowna politycznie.
Więc wymusiłem na tobie deklarację i próbę przewidzenia tego, co się wydarzy. Wydaje mi się, że uczciwe będzie, żebym ja powiedział i też położył kawałek palca.
Włożył kawałek palca do imadła.
Włożył kawałek palca do imadła i zobaczył, czy to imadło zacznie się zaciskać. Ja mam wrażenie, że jakkolwiek te kwestie proceduralne są trudne i to powtarzam od pewnego czasu, jest taki moment, kiedy chyba po prostu Jarosław Kaczyński siada i kalkuluje i dochodzi do wniosku, że to jest ostatnia szansa, żeby wygrać trzecią kadencję. Może nie podejmie tej decyzji, ale wtedy mam poczucie, że cały projekt polityczny, który budował ostatnie 7 lat, może skończyć się bardzo źle i tak naprawdę nie odbić takiego piętna na historii Polski, na jakim Jarosławowi Kaczyńskiemu zależało. Tak jak wiele osób nie wierzyło, w tym pewnie my ileś razy, że Donald Tusk nie wróci i nie zdecyduje się jednak stanąć w szranki w nadchodzących wyborach i próbować wygrać Polskę, to mam wrażenie, że tutaj jest kolejne podobieństwo z Jarosławem Kaczyńskim, że Jarosław Kaczyński nie pozwoli sobie na to, żeby dotoczyć się do wyborów, które przegra, że zdecyduje się na bardziej ofensywny, zdecydowany ruch po to, żeby zawalczyć i pokazać, że to on lepiej rozumie Polskę, że to on lepiej zna się na polityce, że to on lepiej wie, jak Polaków przekonać do świetlanej przyszłości. Więc że tutaj to wszystko wisi na jednej osobie i na decyzji, czy wchodzę o lin, czy nie. A jak wiadomo, czas pokaże i rozsądzi, kto z nas miał rację. Dziękuję bardzo, Wojtku.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.